Kronikarz miasta Siena, Agnolo di Tura, tak oddawał skalę traumy, którą przeżył w 1348 roku. Ja, Agnolo di Tura, zwany Grubym, własnymi rękami pogrzebałem 5 moich synów. Nie ma nikogo, kto płakałby po zmarłych, gdyż każdy wyczekuje własnego, rychłego zgonu. Tylu ludzi pomarło, że powszechnie wierzy się, iż nadszedł koniec świata. Czarna śmierć, dżuma, morowa zaraza, jakbyśmy nie nazwali tej choroby, tak przyniosła ona ówczesnej Europie istną apokalipsę. Symbolem śmiertelności, ale też i skali ucieczki z miast pozostaje statystyka populacji Florencji. Szacowana na 110 tysięcy w 1338 roku, spadła do poziomu około 50 tysięcy w 1351. Jeśli przyjmiemy nawet powszechnie przyjętą śmiertelność tej zarazy na poziomie około 33%, tak otrzymujemy katastrofę i to w bardzo krótkim czasie. Nic dziwnego, że sama pamięć o czarnej śmierci dominuje nad pozostałymi wydarzeniami, szczególnie lat 1348-1350. Zaraza byłaby tak potężna, że zabiłaby czy też uśpiłaby samą wojnę. Trudno nie zgodzić się tu z Williamem Kafferem, który tak pisał o kombinacji czarnej śmierci i wojny. Zdrowy rozsądek, czy wręcz elementarna przyzwoitość, podpowiadałby, że dżuma, zgodnie z argumentacją części badaczy, doprowadziła w swoich bezpośrednich następstwach do ustania wszelkiej aktywności. Niewątpliwie było to prawdą w odniesieniu do niektórych działań, lecz z pewnością nie w przypadku przemocy. No właśnie, ku wielkiej zgryzocie współczesnych, choroba nie wygasiła wojen i zgodnie z biblijnymi wyobrażeniami, jeźdźcy apokalipsy wspólnie szarżowali w jedną i drugą stronę po całej mapie Europy połowy XIV wieku. Dzisiaj przyjrzymy się tej zapomnianej historii, historii prowadzenia wojen w samym środku najgroźniejszej plagi. Bo co naprawdę zmieniła czarna śmierć w kontekście działań militarnych? Na potrzeby tego filmu lupę skierujemy na Francję, a także na północne Włochy. Wedle relacji wspomnianego Agnolego di Tury do Sieny na południe od Florencji, czarna śmierć dotarła w maju. W tym czasie Anglicy pod rządami Edwarda III trawili sukcesy polityczne i militarne poprzednich lat wojny z Francją, dopiero w XIX wieku nazwanej Wojną Stuletnią. Działania Anglików zostały ukoronowane zwycięstwem pod Crecy w 1346, wzięciem Calais rok później i rozejmem z królem francuskim Filipem VI, zwanym Szczęśliwym. Co za ironia. A jednak Anglia miała zapewnione tylko kilka miesięcy spokoju. Choroba podążała za uciekinierami z terenów ogarniętych zarazą, a także wzdłuż szlaków handlowych pokrywających całą Europę. Czarna śmierć do Paryża dotarła na przełomie sierpnia i września, do Londynu w listopadzie. W klasycznym czytaniu Wojny Stuletniej nadejście plagi musiało wyhamować jakiekolwiek działania wojenne. Wedle tej właśnie narracji w wyniku dżumy Edward III mógł zdecydować się na kolejne kampanie dopiero w 1355 roku. Prawda jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Co tak naprawdę miałaby zmienić czarna śmierć w kontekście kampanii wojskowych? Pierwsze, co na myśl przychodzi, to jakaś forma tej wspomnianej przez Kafferego przyzwoitości. Czy w trakcie tak wielkiej katastrofy komukolwiek chciałoby się jeszcze prowadzić wojny? W rzeczywistości, co hamowało Edwarda III, to nie jakaś pokora w obliczu końca świata, ale problemy fiskalne. Dotychczasowe zwycięstwa opróżniły skarbiec królewski do cna, a finansowanie wojny ustąpiło próbom spłaty długów zaciągniętych na drogie kampanie poprzednich lat. To po stronie francuskiej pałano rządzą zemsty za liczne upokorzenia i jeszcze w pierwszych miesiącach 1348 roku przypływ patriotyzmu doprowadził do niemałej mobilizacji, zarówno w kwestii zebranych środków, jak i w próbach przeczesania wsi na potrzeby stworzenia potężnych jednostek piechoty. Zgodnie z francuskim planem, latem tego roku miała rozpocząć się ostateczna rozprawa z Anglikami na kontynencie. Tym bardziej musi uderzać właśnie skala grozy, histerii, a później i otępienia, jaka ogarniała kolejne miasta, wsie i klasztory. 6 października 1348 roku francuscy medycy z Uniwersytetu w Paryżu przygotowali specjalny dokument. Czytamy w nim niezbyt profesjonalną analizę przyczyn zepsucia powietrza i ziemi, ale świetnie oddającą to, co działo się w głowach współczesnych. Barwa niebios zazwyczaj zdawała się żółtawa, a niebo przybierało czerwień z powodu gęstych, palących oparów. Ponadto często występowały pioruny i gwałtowne błyskawice, grzmoty oraz wichry tak porywiste i silne, że wzbijały tumany pyłu, przynosząc go z południowych stron. Zjawiska te, a zwłaszcza potężne trzęsienia ziemi, szybko pogarszały los wszystkich ludzi, pozostawiając po sobie jeszcze większy rozkład oraz mnóstwo martwych ryb, dzikich zwierząt i innej padliny na brzegach mórz. Aby oddać nieco charakter tych chaotycznych miesięcy, dodajmy ruch biczowników, który swoim fanatyzmem ogarniał coraz więcej miast, rozpad rodzin i podstawowych struktur społecznych, a także osłabienie jakiejkolwiek władzy centralnej. W Anglii duchowni narzekali, że nie da się w żaden sposób przywołać księży do pełnienia swoich obowiązków. Była to jednak epoka skrajności. Jedne kościoły wiały pustką, w innych stłoczeni wierni oddawali się karkołomnym obrzędom ze świętymi obrazami, jak opisywał to Michel da Piazza. Postanowili sprowadzić ten obraz z powrotem do miasta Messyny, liczyli bowiem, że dzięki niemu zdołają uwolnić miasto od demonicznych wizji oraz zjaw i całkowicie wybawić je od owej śmiertelności. Wyznaczyli więc odpowiedniego kapłana, aby z czcią niósł obraz w ramionach, jadąc na koniu. Kobiety z Messyny obsypywały obraz jedwabnymi tkaninami i drogocennymi klejnotami. Przybycie obrazu na nic się jednak nie zdało, wręcz przeciwnie, śmiertelność zakorzeniła się jeszcze mocniej. Nic dziwnego, że ci, których było na to stać, opuszczali miasta, siedliska zarazy. Przykładowo Edward III uciekł do posiadłości w King's Langley, jakoś próbując trzymać kontrolę nad królestwem w realiach wyostrzenia jeszcze problemów płynności finansowej. Po drugiej stronie kanału było nie lepiej. Francuskie południowe prowincje, dotknięte najmocniej zarazą, nie były w stanie przynieść żadnego dochodu w tym mrocznym okresie, a już wcześniej, w 1346 i 1347 roku, przez południową Europę przeszła dotkliwa klęska głodu. Tak, wiem, o czym myślicie. Niedożywione organizmy na pewno były bardziej narażone na działanie choroby, ale do tego jeszcze wrócimy w kontekście militarnym. Jednym słowem, władza centralna takich królestw jak Anglia czy Francja musiała ulec paraliżowi. Ale wcale nie oznaczało to, że z perspektywy lokalnej nie brakowało chętnych do wykorzystania chaosu. Otóż wystarczy popatrzeć na mapę południowo-zachodniej Francji, aby zmierzyć się z sednem problemu tej fazy wojny stuletniej. Otóż nie było tu prostej linii frontu, nowoczesnej czytelności. Zamki obsadzone przez angielskie i francuskie garnizony tworzyły poszarpany układ, a w epoce rozkładu władzy centralnej swoje 5 minut mogli otrzymać nie tylko możnowładcy, ale dosłownie dowódcy niewielkich band. Jeszcze przed 1948 rokiem Anglicy testowali alternatywne podejście do walki na nie swoim terenie, tak zwane chevauché, działania nieregularnych oddziałów, których zadaniem nie było tyle zwalczanie wrogich wojsk, co po prostu grabież i wszelka destabilizacja feudalnego układu na ziemiach przeciwnika. Tak nieraz rozpoczynały się wielkie kariery rycerskie. Na przykład niejakiego Hugha Calveleya, drobnego szlachcica z Cheshire, który otoczył się grupą 15 zbrojnych. Pełna sąsiadów i krewnych banda brała udział w wojnie o sukcesję w Brytanii. Przejdźmy jednak na południe, do Akwitanii, w której Anglicy w ciągu lat 40. XIV wieku zorganizowali kompletnie nowy model obrony. Sami wiedząc, jakim zagrożeniem są wypady łupieszcze, stworzyli coś w stylu obrony mobilnej, starając się ograniczyć obsady licznych akwitańskich zamków i posiadłości. W zamian kapitanowie powoływali wolne kompanie, zbierane często na około 2 miesiące konkretnych działań. Liczyły one ledwie między 10 a 60 ludzi, ale zależnie od potrzeby, możni mogli tworzyć większe wyprawy, zbierając takie kompanie w całość. Kto by pomyślał, że apokalipsa otworzy wrota do kariery takim właśnie drobnym przywódcom? Średniowiecze, czarna śmierć, wojna stuletnia. Przyznacie, że jak na mnie jest to dość nietypowe połączenie, ale równie nietypowy jak dla mnie jest dzisiejszy shaker pełen słodkiego, energetyzującego napoju. Musicie mi wierzyć, dzisiaj potrzebowałem zastrzyku energii.
Dobre.
Ale po kolei tak, sponsorem tego odcinka jest Holly. Koncepcja Holly jest prosta. Masz puszkę z proszkiem, z którego tworzysz kolejne porcje napoju o bardzo dobrym smaku i składzie. Zero cukru, mało kalorii, dodane witaminy i nootropy. Holly wyprzedziło wyzwania naszych czasów. Zamiast kłopotów z nadprodukcją plastiku, segregacją śmieci i tym irytującym płaceniem i odbieraniem kaucji za plastikowe butelki, otrzymujemy puszkę z 350 gram proszku, z którego zrobimy aż 50 porcji napoju, w sumie 25 litrów. Każda linia to wyjątkowe smaki i doświadczenia. Hydration uzupełnia elektrolity i minerały, Energy pobudza i poprawia koncentrację, Iced Tea zaskakuje smakami na bazie ekstraktu z herbaty, a Milkshake to deserowe, kremowe napoje, które mieszamy z mlekiem czy roślinnym zamiennikiem. Każda z tych linii ciągle jest poszerzana o nowe propozycje. Dzisiaj bohaterami są letnie koktajle w ramach serii Energy. Do kolekcji trafiła m.in. Capybara Colada, świetnie rozwijająca mojego ulubionego kokosa z linii Holy Hydration. Poza tym w nowościach znajdziecie też smaki nawiązujące do Mojito, Caipirini i Daiquiri. A z okazji premiery smaków koktajlowych do 5 czerwca do każdego zamówienia Starter Set Deluxe dostaniecie gratis zestaw 12 próbek właśnie Holy Energy Cocktail. Co więcej, z moim kodem Grzegorz kupicie Holy jeszcze taniej. Wystarczy, że wejdziecie w link w opisie filmu albo zeskanujecie kod QR i wpiszecie kod Grzegorz, a otrzymacie 10% zniżki na całe zamówienie. Wszystko jasne, wszyscy nawodnieni, wszyscy mają energię. W takim razie wracamy do mrocznego średniowiecza. Stanęliśmy na temacie kapitanów. Już wcześniejsze działania wojenne sugerowały, że poziom kontroli nad takimi gagatkami, nawet przy istniejącym układzie feudalnym, był często teoretyczny. Weźmy takiego hunswota o imieniu Guillaume Pont de Pommier, który na polecenie angielskiego seneszala przejął działania okupacyjne w zamku Blonzec na południe od Angoulême. Kapitan, nawet w czasach rozejmu, roztoczył nad okolicą bandyckie rządy. Jego ludzie łupili podróżnych w promieniu jednego dnia marszu wokół zamku. Wszelkie skargi zdawały się na nic. Jak miało się okazać, kapitan umościł się na tym wygodnym stanowisku na kolejne 16 lat. Ten typ prowadzenia dosłownie bandyckiej wojny kapitanów miał stać się nowym standardem, który Czarna Śmierć nie tylko wyostrzy, ale wzmocni na kolejne dekady. Tutaj dla dalszego skomplikowania całego obrazu, członków tych band Francuzi nazywali Anglikami, gdy w większości składały się one z Gaskończyków. Anglików mimo to nie brakowało. Na przykład William Darrington, kasztelan Bergerac, z biegiem lat zdobywał zamek za zamkiem, stopniowo zajmując coraz więcej krainy nazywanej Périgord, ze stolicą w Périgueux. Od Bergerac do Périgueux jest około 40 km. Nieco późniejsze dane wskazują, że w Bergerac Anglicy utrzymywali garnizon 250 ludzi. Pokazuje to prawdziwą skalę tych wojen kapitanów. Rzecz w tym, że czasy zarazy mogły wyhamować wielkie rajdy, ogromne kampanie, widowiskowe oblężenia. Czarna Śmierć nie pozwalała na kolejne Cressy czy Calais, ale na zdobywanie stopniowo kolejnych zamków jak najbardziej. Tendencja mogła być wręcz przeciwna. Wraz z zamrożeniem przychodów królewskich tacy kapitanowie mogli odczuwać potrzebę znalezienia innego finansowania swoich kompanii kosztem francuskich sąsiadów. Weźmy taką twierdzę Lusignan na południowy zachód od Poitiers. W klasycznym dla tej wojny modelu Anglicy przejęli ją w kampanii 1346 roku i pozostawili w rękach niezłej grupy. Bertranda de Montferrand i jego dwóch braci. Te oto urocze rodzeństwo otoczyło się grupą 300 zbirów, uchodźców i przestępców uciekających przed wyrokami. W ich bandzie znalazło się miejsce między innymi dla pewnego drobnego szlachcica, który był poszukiwany za dwa morderstwa, fałszowanie dokumentów i liczne kradzieże. Wszelka powieść łotrzykowska musi ugiąć kolana przed prawdziwymi postaciami z historii. Wyobraźcie sobie tych podupadłych rycerzy w towarzystwie mnicha renegata, zbiegłego giermka czy młodocianych bandziorów korzystających z okazji na nagły zarobek. Dokumenty wyroków, w tym wyroków śmierci, ukazują przekrój charakterów godny takiego Kingdom Come Deliverance 2. Między 1346 a 1350 rokiem, czyli w dużej mierze już w czasach Czarnej Śmierci, bandy z Lusignan złupiły 52 parafie, 10 klasztorów i przeprowadziły niezliczone najazdy na zamki i miasta w całym regionie. Odgórnie narzucane traktaty, takie jak traktat w Calais, nie miały żadnego wpływu na działania takich kapitanów. Francuzi mogli odpowiedzieć jedynie tworzeniem zbliżonych, lekkich kompanii, które operując w regionie zarówno starały się przechwycić bandy wroga, albo prowadzić własne rajdy na teren przeciwnika. Co musi nas szokować w tej wojnie kapitanów, to pokrycie się mapy działań wojennych z zasięgiem dżumy. Ale zaraz, przecież Francja poniosła ogromne straty w wyniku Czarnej Śmierci. Jak wpływało to na rozmiar tych wolnych kompanii? Późniejsze doświadczenia wojenne już od roku 1350 wskazują na to, że właśnie armie nie poniosły znaczących strat i mogły dość szybko przystąpić do coraz szerzej zakrojonych działań wojennych. Badacze wskazują na to, że dobrze odżywieni mężczyźni, młodzi albo w sile wieku, byli mniej podatni na najgorszy przebieg zarazy. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Dogłębne badania różnych miejscowości ujawniały, że zaraza najmocniej przeorała najbiedniejsze grupy ludności i szczególnie dzieci oraz starców. Jonathan Sumption twierdzi wręcz, że demograficzny ubytek stał się odczuwalny dla armii dopiero dekadę później, kiedy wszyscy władcy mierzyli się z konsekwencjami dołka demograficznego. Co jest kolejnym argumentem na to, że w bardzo wąskiej perspektywie dowódcy takich kompanii mogli wykorzystać czarną śmierć do zwiększenia swojej władzy. Uzbrojona banda zawsze znajdzie sposób na to, aby się wyżywić, kosztem oczywiście cywilów, wypadających spod ochrony korony, która mierzyła się z wielkim kryzysem władzy centralnej i pozbawiona była bieżących środków z podatków wszelkiej maści. Z perspektywy takich cywilów oznaczało to faktycznie apokaliptyczne wręcz realia, w których nieraz najbogatsze, najbardziej żyzne regiony Francji trafiły w imadło regularnej wojny lat 30. i 40., głodu, a później w objęcia czarnej śmierci i najazdów wolnych kompanii. Królowie i możnowładcy, skitrani w swoich wiejskich siedzibach, nie wiedzieli za dużo o tej lokalnej skali niekończącej się wojny podjazdowej. Trudno się dziwić, gdyż każdy drżał o własne życie. To właśnie wtedy doszło do przykrycia tej historii militarnej przez doświadczenie czarnej śmierci. Tymczasem w południowo-zachodniej Francji kompanie opracowywały nowe metody nagłego zdobywania zamków. Francuzi najwyraźniej potrafili odpłacić się pięknym za nadobne, bo w marcu 1949 roku seneszal Gascogni nakazał wypłacanie obsadom wszelkich granicznych miast, zamków i fortów pełnego wojennego żołdu w obliczu rosnącego ryzyka nocnych ataków z użyciem drabin. Sumption pięknie to ujął słowami. Ta sama czujność, te same alarmy i ta sama przemoc stały się teraz wspólnym mianownikiem dla pokoju i wojny. Różnica między nimi stała się kwestią dyplomatycznej konwencji, punktem wyjścia dla kolejnych konferencji, których wynik przeważającej części Francji nie miał już żadnego znaczenia. Nie miejmy złudzeń, w trakcie trwania tej nieregularnej, zapomnianej wojny ginęły setki, jeśli nie tysiące ludzi. Eskalowała ona do takiego poziomu przemocy, że gdzieś na przełomie maja i czerwca 1949 roku doszło do bitwy pod Lunalonge, gdzie Francuzom udało się zapewnić sobie trzykrotną przewagę, mając 1500 ludzi przeciwko 500. Słowami Alfreda H. Berna, sprzymierzonymi Anglikami i Gascończykami dowodził Captal de Buc, który wkrótce miał zyskać wielką sławę. Natomiast dowódcą francuskim był Jean de Lille. Sojusznicy, jak to mieli w zwyczaju, na czas bitwy zsiedli z koni, zostawiając je na tyłach. Jean de Lille, chcąc wykorzystać odcięcie Anglików od ich wierzchowców, wysłał oddział na tyły linii, aby przechwycić konie, co udało mu się w pełni zrealizować. Następnie Francuzi pozostałymi siłami od frontu zaatakowali angielską linię, lecz spotkał ich ten sam los, co ich poprzedników pod Crécy, a francuski dowódca dostał się do niewoli. Jak zauważa profesor Tu, prawdziwe znaczenie tej bitwy tkwi w próbach znalezienia przez Francuzów słabych punktów nowego angielskiego systemu. W tym względzie Francuzi odnieśli pośredni sukces, gdyż Anglicy, mimo zwycięstwa w walce, czując się zagubieni i niepewni bez swoich koni, wycofali się następnej nocy. Francuzi stracili jednak 300 ludzi, a także ich dowódca dostał się do niewoli. Koszmar tej dziwacznej wojny toczonej pomimo rozejmu znalazł finał w fantastycznym wręcz absurdzie, a właściwie w ich serii. Nie znamy przecież nawet dokładnej daty tej bitwy pod Lunalonge, co pokazuje też kryzys administracyjny czy też intelektualny ówczesnych elit i kronikarzy skupionych na bliskich im wydarzeniach postępującej czarnej śmierci. Po drugie, dopiero w sierpniu 1949 roku w Akwitanii miało dojść do jako takiego wygaszenia wojny podjazdowej, gdy właśnie w tym czasie władza centralna Filipa VI wracała do życia i szykowała się z poślizgiem do powrotu do regularnej wojny. Tak, południowo-zachodnia Francja nie mogła zaznać spokoju. Te tragedie wojny w czasach najgroźniejszej znanej ludzkości choroby najlepiej jednak ukazują losy Florencji. William Cafferow wykonał monstrualną pracę, aby ukazać właśnie to, jak perspektywa czarnej śmierci rzuciła kompletną zasłonę na pewną, regularną już wojnę. Otóż znaczne osłabienie Florencji przez działanie zarazy ośmieliło prowincjonalny ród Ubaldinich do zdobycia władzy w regionie. Ubaldini bowiem kontrolowali region Mugello, czyli też trasy na północ od Florencji. W stronę Bolonii. W marcu 49 roku florenccy urzędnicy zauważyli, że nie są w stanie utrzymać załóg fortów broniących traktów na północ od miasta Scarperia. Fiskalne problemy wynikające z zastoju handlu i dosłownie wymierania populacji miasta i tu na prowincji budziły demony watażków. Tak w 1349 roku rozpoczęła się wojna prowadzona przez Florencję w samym środku apokaliptycznej plagi. Sytuacja Florencji jest tu porównywalna do tej francuskich możnowładców z Akwitanii, starających się utrzymać w ryzach korzystających z chaosu rycerzy bandytów. Mówimy w końcu o skali działań na odcinku kilkudziesięciu kilometrów. Taka wojna, wydawałoby się o ograniczonym rozmachu, w samym środku katastrofy okazała się być jeszcze dodatkowym, monstrualnym wydatkiem. W maju i czerwcu 49 roku utrzymanie wojsk przez Florencję zasysało 80% całego budżetu, w tym poprzez utrzymanie licznych najemniczych kompanii, także niemieckich. Celem tych sił było oczyszczenie gór na północ od Borgo San Lorenzo. Kampania 1349 roku nie przyniosła jednak rozstrzygnięcia. Warta odnotowania była zdrada jednego z ludzi Ubaldinich, który wpuścił do jednej z twierdz florenckich żołnierzy. W nagrodę otrzymał kasację wyroku wygnania za jakieś nienazwane przestępstwa. W tych szczegółach możemy dotrzeć do sedna łotrzykowskiego problemu, wydawałoby się, całej ówczesnej feudalnej Europy. Ale jest jeszcze inna interpretacja. W czasach zarazy każda para rąk do pracy była na wagę złota. Do tego jeszcze wrócimy. W podobnym czasie przecież władze Florencji ogłosiły ulgi podatkowe dla wszystkich tych, którzy chcieliby osiedlić się w mieście, by choć w małym stopniu uzupełnić straty od czarnej śmierci. Historia ma to do siebie, że łatwo nam skupić się na jakimś wymienianiu dat, twierdz, wydatków. Całościowy obraz jednak trzeba uzupełnić choćby tym listem Petrarki z maja 1349 roku, z samego środka wojny i zarazy jednocześnie. Gdzież są teraz nasi drodzy przyjaciele? Gdzie ich umiłowane oblicza? Jakiż piorun ich pochłonął? Jakież trzęsienie ziemi ich powaliło? Jaka nawałnica ich zatopiła? Widzisz, że nasze liczne grono przyjaciół stopniało i oto nawet gdy o tym mówimy, my również nikniemy niczym cienie. I w tej samej chwili, gdy jeden dowiaduje się o odejściu drugiego, wnet rusza w jego ślady. Dzieje się to pod wieczór, po wieczerzy z przyjaciółmi, o zachodzie słońca kładzie się do łoża, wciąż trawiąc w pamięci naszą rozmowę, wspomnienia naszej przyjaźni i wspólnych dokonań. Spędza tę noc pośród boleści, w stanie wielkiego przerażenia, lecz rankiem ulega nagłej śmierci, a jakby tego nieszczęścia było mało, w ciągu trzech dni jego synowie i cała rodzina podążają w ślad za nim. Wojna z Ubaldinimi trwała jednak w najlepsze, czy też w najgorsze. Florencja rozpoczęła drugą kampanię w 1350 roku, tym razem odnosząc kilka poważnych zwycięstw, ale nadal nie można było mówić o jakimś zdecydowanym oczyszczeniu gór. Czy to czarna śmierć bezpośrednio lub pośrednio uniemożliwiała doprowadzenie Florencji sprawy do końca? Ale wróćmy na chwilę do Francji, bo już pod koniec 49 roku Francuzi rozpoczęli kampanię w celu odbicia Calais. Kastylijscy korsarze tukli się z Anglikami na morzu pod Winchelsea. Ba, wygląda na to, że czarna śmierć, zabijając miliony Europejczyków, zrobiła jeszcze więcej miejsca dla przemocy. Niezmienna jest i raczej słuszna interpretacja czarnej śmierci jako tragedii, która doprowadziła paradoksalnie, na przykład w Anglii, na przynajmniej 150 lat do wzrostu płac realnych wśród grup, które poniosły największe straty. Oznaczało to, że dla wielu przedstawicieli rycerstwa pokój nie oznaczał możliwości budowania znaczącego majątku. Koszty pracy były po prostu wysokie, a postęp technologiczny zbyt wolny, by był w stanie wyprzedzić wzrost płac. Tak jak zapomniana wojna Florencji wymagała nowej analizy finansów czasów zarazy, tak i wielkie potęgi jak Anglia i Francja przez kolejne dziesięciolecia będą szukały różnych rozwiązań, jak w epoce średniowiecznej postapokalipsy ustawić swój budżet. Przytoczmy teraz słowa innego historyka, a polecane lektury, jak zawsze, znajdziecie w opisie filmu. Istniało w zasadzie tylko jedno pozytywne rozwiązanie. Wojna stuletnia trwała 113 lat, ponieważ podtrzymywanie konfliktu leżało w interesie królów, klas wojujących oraz części sfer kupieckich. Uzasadniało to pobieranie podatków wojennych, które ostatecznie lądowały w ich kieszeniach, a łupy wojenne mogły również przyczyniać się do poprawy ich sytuacji materialnej oraz ułatwiać zachowanie właściwego im stylu życia, prestiżu i statusu społecznego. Kiedy w połowie XV wieku Anglicy zostali zmuszeni do powrotu do kraju, znaleźli podobne zatrudnienie w Wojnie Dwóch Róż. Popatrzmy na to z bardzo dalekiej perspektywy. Tak traumatyczna zaraza nie doprowadziła w żadnym razie do wygaszenia przemocy. Oddajmy głos raz jeszcze Kafferowi. Anonimowy kronikarz z Rimini pisał, że choć czarna śmierć zgładziła 2 na każde 3 osoby, nie wyeliminowała skorych do zwady tyranów i wielkich panów. Uwzględnienie aspektu wojny zmienia nakreślony przez uczonych obraz Florencji po zarazie i stawia ważne pytania, na które nie ma łatwych odpowiedzi. Chodzi oczywiście o pytania o naturę człowieka i naturę wojny. Musi szokować, że ten przyjmowany powszechnie ubytek na poziomie około 1/3 populacji Europy nie oznaczał, że feudalni władcy po 1350 roku nie mieli już prowadzić dalszych, szalenie krwawych kampanii. A przecież trauma czarnej śmierci zmieniła nie tylko społeczeństwo, ale też dosłownie europejską kulturę. Wątki rycerskie stawiały teraz kroki w raczej upiornym tańcu. Powszechne doświadczenie bycia świadkiem umierania powodowało wysyp wręcz naturalistycznych opisów zbrodni, które przynosi wojna. W takim razie, jak odpowiedzieć na pytanie, co w działaniach wojennych zmieniła czarna śmierć? Otóż pozwoliła na zwycięstwa na bardzo lokalnych frontach, podkopywała na lata władzę centralną. Przecież w tym czasie wolne kompanie we Francji wzrosły do wyjątkowej potęgi. Angielski kapitan Robert Knowles we wschodniej Brytanii zarządzał całą siecią zamków, godną niejednego możnowładcy. Usunięcie tych band, na przykład z Akwitanii, okaże się nie mniejszym wyzwaniem niż wygranie walnej bitwy z angielskim królem. Na półbandyckie oddziały, które wykorzystały lata zarazy, by umościć się wygodnie we Francji, będą w cieniu wielkich bitew operować przez kolejne dekady ku wielkiej zgryzocie ludności cywilnej. Na marginesie, Niccolo Caponi tak opisywał jeden z takich angielskich oddziałów. Wszyscy oni są młodzi, w większości zrodzeni i wychowani w dobie długich wojen między Francuzami a Anglikami. Przeto zapalczywi to ludzie i gwałtowni, do zabijania i łupiestwa nawykli, skorzy do chwytania za oręż, a o własne bezpieczeństwo nie dbali. W boju gotowi są i posłuszni swym dowódcom, lecz w obozie przez swe niepohamowane zuchwalstwo i butę panuje wśród nich nieład i brak ostrożności. Z doświadczenia wiemy, iż mniej chętnie stają w otwartym polu, niźli nocami na osady najeżdżają. Sukcesy zaś odnoszą raczej przez tchórzostwo ludu naszego, aniżeli z własnego męstwa. Łącząc to wszystko w całość, nic dziwnego, że tuż po 1350 roku Europę czekała kolejna seria jeszcze bardziej krwawych wojen. Bo przecież ród Ubaldinich po wojnie z Florencją rozpoczął szukanie nowych sojuszy. Polityczne ścieżki prowadziły ten ród do porozumienia z Mediolanem, który w szemrany sposób zakupił Bolonię w październiku 1350 roku. Swoją drogą Mediolan pozostawał wyjątkiem na ówczesnej mapie Półwyspu Apenińskiego. Radykalne pomysły władcy miasta, Lucinego Viscontiego, który nakazywał zabijać deskami domy zakażonych, aby ci nie wydostali się na zewnątrz, ostatecznie doprowadziły do tego, że Mediolan stracił tylko 15% populacji miasta, znacznie mniej niż konkurenci w regionie. Tym samym lokalnie Mediolan zyskiwał na czarnej śmierci. Lucini nie miał okazji się z tego ucieszyć, bo został otruty przez żonę, ale rodzina Viscontich ogólnie urosła w siłę. Nic dziwnego, że francuski król Jan II Dobry w 1361 roku tak podsumował efekt tego przegalopowania śmierci, zarazy, wojny i głodu przez Europę. W wojnach tych stoczono mnóstwo krwawych bitew, ludność wycinano w pień, kościoły łupiono, a ciała i dusze wydawano na zatracenie. Młode panny i dziewice zostały zhańbione, czcigodne małżonki i wdowy znieważone. Pożoga strawiła miasta, dwory i domostwa, zaś na traktach i gościńcach mnożyły się rozboje, okrucieństwa i zdradzieckie zasadzki. Sprawiedliwość legła w gruzach, wiara chrześcijańska ostygła, a handel zamarł. Tyle zaś innych niegodziwości i okropieństw z wojen tych wynikło, że ani ich wypowiedzieć, ani zliczyć, ani piórem opisać niepodobna. Chciałoby się powiedzieć, że wojna wojna nigdy się nie zmienia.